Dobrze. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszą niedzielę. Dziękujemy Ci, Ojcze, że przeprowadzisz nas przez ten trudny czas, Ojcze, zmiany, ten trudny czas remanentu. Dziękujemy Ci, że Ty nam to powiedziałeś wyraźnie i Ty to czynisz w swojej mocy, Ojcze. I ja dziękuję Ci, Ojcze, że ci, którzy już ulegają temu remanentowi i tej przemianie, nie będą żyli pod potępieniem, że dają za mało, a ci, do których to nawet nie dotarło i nic im jeszcze nie drgnęło, coś im drgnie, Ojcze. I dziękujemy Ci, że wszyscy będziemy przemienieni. Ci, którzy się ociągają, wyruszą w podróż, a ci, którzy już biegną, nie będą próbowali biec szybciej. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją łaskę wylaną na nas, za Twoje objawienie i Twoje błogosławieństwo. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty do nas mówisz przez swojego Ducha. Ojcze, proszę Cię, niech Twoje namaszczenie działa przez nas i w nas i mówi do nas wszystkich, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen.
Amen. Dobrze. Dzisiejszy temat 1 grudnia 2019 w Kościele Droga. Temat dzisiejszego kazania jest konieczność jedność, czyli ABC zrozumienia Kościoła. Prawdopodobnie wielokrotnie się stykaliście z tym tematem jedności wśród chrześcijan, tak? Słyszeliście o tym?
Tak.
Słyszeliście o ekumenizmie?
Tak.
Tak. Słyszeliście o arcykapłańskiej modlitwie Jezusa 17 rozdziału Ewangelii Jana?
Tak.
Tak? Proszę, bracie, siostro, potrzebuję zobaczyć Twoją rękę.
Tak.
Tak, halleluja. Słyszeliście, okej. Okay. Jesteśmy z tym w pewien sposób oklepani. Wiemy, czego Bóg chce. Mamy też swoje jakieś długoletnie, wynikające z naszej historii chrześcijaństwa osobistej, spojrzenie na to, więc mamy swoje ale do innych kościołów, równocześnie myśląc o jedności, mamy swoje ale do ekumenizmu, bo być może są pewne dobre rzeczy, ale mamy swoje ale i nie jest to alleluja. I to wszystko jest w jakimś takim sosie, nam pływa ten temat jedności kościoła, powszechnego kościoła, prawda? Zastanawiamy się, co tą jedność sprawia, co tej jedności przeszkadza, ale też słuchajcie, na gruncie naszego zboru, czy naszej lokalnej wspólnoty też mamy swoje wyobrażenia, jakby ten temat można było ugryźć i w którą stronę można by wyruszyć w tą podróż dotyczącą jedności Kościoła. I wiecie, ja przez całe lata na temat jedności Kościoła myślałem w kategorii wartości. Czyli kiedy, powiem tak, jak mój taki Majakowski mówił w tym wierszu, partia chyba. Myślę, mówię naród, myślę partia tam i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, czy dziadkowie z brodami pamiętają te czasy, tak, przed 89. To taka paralela mi się pojawiła tutaj, taka słowna. Mówię jedność, myślę wartość. I przez całe lata cały ten wierszyk na tym mi się kończył. Bo kiedy mówię jedność między ludźmi wierzącymi, to myślę, że to jest coś dobrego. Jest w tym wartość, tak? Też tak myślicie?
Tak.
Jak przychodzimy do kościoła, to wolelibyśmy mieć jedność z ludźmi. Żeby ci, którzy nie mają z nami jedności, mieli z nami jedność. Żeby się ogarnęli. I przytulili trochę do nas. Trochę odpuścili. Żeby te wersety z Dziejów Apostolskich mieli jedno serce i jednego ducha, zaczęły się na naszych oczach wypełniać. Więc wiecie, ja przez całe lata właśnie tylko tak myślałem. Myślałem w kategoriach, mówię jedność, myślę wartość. Jaka z tego się bierze? Jak to dobrze by było mieć jedność? Ale wiecie, kiedy weszliśmy w ten czas remanentu i kiedy Bóg zaczyna do mnie mówić różne radykalne rzeczy, ja zacząłem widzieć, że kiedy pada słowo jedność w Biblii, to ono nie pada, jak padają inne słowa. Tak jakbyśmy czytali w Biblii o długim, błogosławionym życiu, o dostatku, czy o uzdrowieniu, jako czymś, co ma pobłogosławić nasze życie. Ale kiedy słowo jedność wpada w Nowym Testamencie, to ono zawsze pada jako słowo absolutna konieczność. Jako warunek zrozumienia tego, czym jest ciało Pana Jezusa. Nie wiem, czy wyczuwacie różnicę. Bo kiedy myślimy o wartości, to wiesz, no to można to mieć, bo już można tego nie mieć, tak? Słuchajcie, no jeden kościół się siedzi w fotelach, drugi na twardych krzesłach. To są wartości, tak? Kościół w Afryce działa tak, w Polsce działa tak, Są rzeczy, które możemy zmienić. Kościoły historyczne trochę inaczej wyglądają, współczesne, nowoczesne trochę inaczej wyglądają. Mamy w tym wolność. Ale fajnie by było mieć pewne rzeczy. Słuchajcie, czy fajnie jest mieć kawę w kościele?
Oj tak.
Oj tak, o teraz płota. Teraz, więc taka kawa, słuchajcie, jest wartością. Nie jest koniecznością, nie jest czymś niezbędnym. Pan Jezus nic o tej kawie nie mówił, ale jest to wartość. No kurczę, mieć kawę w kościele, no to jest mega. To po prostu to jest fajny kościół. Jakbyśmy byli w Anglii, byśmy powiedzieli, że dobrze jest mieć herbatę w kościele. I też by wszyscy przytaknęli. Byłem kiedyś w bardzo tradycyjnym, starym, metodystycznym zborze w Londynie i sobie myślałem, że na koniec powiem amen i wyjdę, tak jak wychodziłem przez całe życie z kościoła katolickiego, a tam pastor zaprosił wszystkich na herbatę i cookies. Ciasteczka były i herbatka była i byłem zdziwiony, że takie ornaty, takie krzyże wielkie, takie wielkie organy. A herbatka była. Więc wiecie, więc jeżeli mówimy wartość, to możemy tak samo spojrzeć na jedność. Że jedność to jest taka rzecz w kościele, słuchajcie, którą naprawdę byłoby miło mieć. Czyż nie byłoby miło, bracia i siostry, gdyby ta nasza naprawdę, słuchajcie, życzliwość zaczęła się trochę tak mocniej wyrażać. Wiecie, myślę, że my tak wierzymy. Ponieważ bardzo często owocem tego rodzaju myślenia jest bardzo sztywna i plastikowa i taka poprawna życzliwość, jaką się obdarzamy. Bo jeżeli jedność jest dla nas kwestią wartości, którą dobrze mieć, no to nie będziemy burakami, którzy nie zachowują się jak trzeba. Więc przychodząc do kościoła, będziemy przyjmować taki gorset takiego właściwego zachowania, no bo dobrze jest, żebyśmy po prostu próbowali chociaż być jedno. Ale wiesz, kiedy spojrzymy na temat wartości z perspektywy absolutnej, teologicznej, biblijnej, zamierzonej wolą Bożą, jakości, która jest niezbędna, żeby Kościół mógł być nazwany Kościołem i pełnić swoją misję, to w tym momencie jest nam rzucone potężne wyzwanie, że musimy coś ze sobą zrobić. Teraz rozumiecie tą różnicę. Jedność, mówię jedność, myślę wartość, a mówię jedność i widzę konieczność, żeby ciało Jezusa było ciałem Jezusa, a nie czymś para ciałem Jezusa, ala ciałem Jezusa, organizacją parakościelną. Mamy Kościół i mamy, tak jak to katolicy, którzy wykluczają wszystkich innych z Kościoła, mówią, i mamy organizacje parakościelne albo eklezjalne. Mamy eklezje i organizacje eklezjalne. My też oczywiście takiego podziału nie robimy, ale myślę, że jeżeli patrząc z nieba, to możemy mieć ten kościół, a możemy mieć coś w stylu. Czyli w sumie są życzliwi, są mili, zachowują się poprawnie, ale czy rozumieją głęboko, że są skazani na siebie i bez siebie nawzajem nie mogą nic uczynić? Czy to już rozumieją? Dobrze. To idźmy teraz, przestudujmy trochę słowa. Będziemy po kolei to przerabiać sobie. Ewangelia Łukasza 11:2. Kiedy studiujemy Biblię i szukamy miejsc, w których Jezus mówi o udzieleniu mocy, albo kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy przychodzi naprawdę moc Boża, która trzęsie ziemią i dokonuje przemiany, to za każdym razem widzimy tam, że nie jest to poprzez indywidualne działanie dla jednego człowieka. Ale zawsze jest to ze względu na grupę. Ze względu na grupę, która to przyjmuje lub tego udziela. Mamy pięćdziesiątnicę, kiedy są zebrani w jednym miejscu i to oni jako grupa otrzymują dar Ducha Świętego. Kiedy są prześladowania i decydują się, żeby się razem modlić, i jest to opisane w naszych Bibliach jako drugie napełnienie Duchem Świętym, kiedy ziemia się trzęsie, znowu są zgromadzeni razem w jedności. Kiedy Kościół ma wykonać pracę apostolską i wysłać apostołów, to jest powiedziane, że oni zgromadzają się i modlą się i pełnią służbę Panu w postach i modlitwach i wtedy Bóg zaczyna mówić i wysyła tych, którzy są powołani. Bóg może nawrócić człowieka przez indywidualne spotkanie się z nim. Zrzucić Pawła z konia, znaleźć Zacheusza na drzewie, ciebie Bóg znalazł, to się dokonuje w indywidualnej relacji. Ale kiedy przechodzimy do Bożego działania na ziemi, do budowania Jego Królestwa, do mocy, która ma zmieniać narody, to za każdym razem znikają jednostki i pojawia się grupa. Wiecie, kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczał swoich uczniów, to Jezus nie powiedział do nich: a gdy się modlisz, mów. Ale powiedział: kiedy się modlicie, mówcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię. Jeśli może powiesz, no ale jaka różnica, no przecież to była grupa ludzi, ty też do nas mówisz na wy, a nie na ty, całe kazanie. Może to tylko była forma gramatyczna. Wiesz, można tak podejść. Ale jak czytam Biblię i Nowy Testament, i kiedy Jezus zwraca się z tymi poleceniami, to zawsze mówi wy. Jezus wziął i powołał 12 apostołów. I powiedział, że, żeby byli z Nim i aby ich wysłać. I od początku to była grupa. I później przez całe dzieje Kościoła, kiedy coś się dzieje się dlatego, że dzieje się w całym Kościele, że jest grupa ludzi oddanych dla Boga, żeby pełnić Jego wolę. Więc my musimy to rozważyć. Inna jest modlitwa: Panie, Panie, daj mi, lub ja Ciebie proszę. A zupełnie inny wymiar jest, kiedy my stajemy ze sobą razem. Teraz wiecie, ciężko jest o tym trochę głosić, ponieważ żyjemy w epoce całkowitego indywidualizmu. Maksymalnego. Gdybyśmy zajrzeli w kultury wschodu, na przykład daleko gdzieś tam pod Koreę i Japonię, gdzie Konfucjusz swoje piętno wycisnął na tych wszystkich narodach, cała ta kultura, to tam mamy pewną odmienną skrajność, która w ogóle unicestwiła jednostkę. Było cesarstwo, był cesarz, był kraj. Tam po prostu jednostka się nie liczy, liczy się ciało. I wiemy, że to jest pewnego rodzaju przegięcie, które prowadzi do autorytaryzmów. Ale wiecie, my na tej całej skali poszukiwaniu tej wąskiej ścieżki akurat jesteśmy dokładnie w przeciwległym rowie siedzimy. Zostaliśmy tak uwolnieni, że my praktycznie w ogóle nie myślimy o tym, że potrzebujemy autentycznie i głęboko wbić się w grupę i zaangażować się i wrócić do tematu wartości rodziny. Wiecie, myślę, że często chrześcijanie ciągle przegrywają temat rodziny, walcząc o rodzinę i jej wartości, bo sprowadzają temat do seksualności. Czyli, że prawdziwa rodzina, chłopak i dziewczyna i tak dalej, i tak dalej. I mówią, wierzymy, że rodzina jest komórką. Ja myślę, że to jest o wiele głębsza sprawa niż tylko na poziomie seksualności. My musimy w ogóle wrócić do myślenia w kategoriach, że żeby cokolwiek Bóg mógł zrobić, to potrzebujemy być częścią czegoś większego niż my. A nie tylko oddawać się aktom seksualnym z właściwą osobą i zostać jej wiernym do śmierci. Bo to jest tylko jeden z wymiarów. Więc wiesz, indywidualizm czy wspólnota? Okej? Okay? Więc Jezus mówi, kiedy się modlicie, mówcie. Mówcie razem. Kiedy się modlicie, bądźcie razem. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, czytamy, że oni zawsze byli razem. Razem na modlitwach, razem po domach, razem głosili. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Był potężny wymiar razem między nimi. Wiecie, i my oczywiście, my żyjemy, wiecie, w społeczeństwie, które jest przesiąknięte ideami i ideologiami, w związku z tym od razu nam się odzywają czkawką wszystkie nadużycia, tak? I z jednej strony widzimy komunizm, tak? Widzimy socjalizm. Wiem, że jak coś jest wszystkich, to jest nikogo. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzimy nadużycia, że jak jest zwarta organizacja, to zaraz ktoś się na niej wybije i będzie innych prześladował. Tak to widzimy. I to jest, i to się nam czkawką odbija. Niektórzy z was mają swoje doświadczenia nawet w obrębie waszego nowego życia w Chrystusie, gdzie byliście częścią jakiejś wspólnoty, która była wodzowsko prowadzona i po prostu i podporządkowaliście się wspólnym zasadom, wspólnej drodze, i to was skrzywdziło. Więc wiesz, z jednej strony mamy jakiś blueprint, jakiś niebiański wzorzec idyllicznej miłości między chrześcijanami i jedności, i z drugiej strony widzimy to, co wychodzi w realu. I teraz siedzicie tutaj 1 grudnia z Markiem Ciesiłką i nie wiadomo. Brzmi dobrze i nawet zgodnie z Biblią, ale czy to mi nie przyniesie uszczerbku? I to całkiem szczerze mówiąc, zupełnie tak szczerze, to może. Może przynieść uszczerbek dobry i zły. Może przynieść uszczerbek dobry wtedy, kiedy będziesz dopełniał ciała i nie będziesz podskakującą wątrobą bądź śledzioną, która chce być głową. Więc w ten sposób uszczerbek przyniesie błogosławieństwo, ale tak jak mówię, będąc szczerym do końca, może się tak wydarzyć, że ktoś działając cieleśnie, włączając w to mnie, może doprowadzić do krzywdy, która nie jest związana, połączona z wolą Bożą. Bo to jest tak jak w rodzinie. Jak się decydujemy na małżeństwo, to decydujemy się na tą najlepszą wersję, którą sobie wyobrażamy małżeństwa. Ale już jak składamy ślubowanie, to tam lecą bardzo przykre słowa nieprzystające do tej uroczystości. Oddaję się Tobie, w zdrowiu i chorobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Kwiatki, welony i takie teksty. Biorę Ciebie, będzie dobrze. Tak się powinno ślubować. Będzie nam fajnie, pojedziemy jak najdalej. Będziemy szczęśliwi. I ślubuję Ci urozmaicenie. I nowe wczasy każdego roku w nowym miejscu. I po prostu... Nie, słuchajcie, przychodzimy, ślubujemy i od razu zakładamy na dzień dobry, że może być różnie i ta wierność zakłada, jeżeli ma mieć sens, jeżeli to przymierze ma mieć sens, od razu zakłada stratę. Ale wiecie, to też zakłada stratę taką, której często sobie nie wyobrażamy, która jest po prostu grą nie fair. Tak jak jeden mężczyzna się ze mną dzielił swoim doświadczeniem małżeńskim i powiedział takie słowo właśnie, że nigdy nie wiesz, kiedy z tej poślubionej kobiety wylezie jej matka. Po prostu nie wiesz tego. Ale dziewczyny, żeby był remis, wy też nie wiecie. Co wy wiecie? Nikt z nas nie wie. Ani chłopak nie wie, ani dziewczyna nie wie, co z tego wylezie. Za 5-10 lat w wyniku ściskania tego keczupu czy tej cytrynki. Daję tobie, co kryje w sobie.
Danon.
Co tam po prostu jest? Więc wiecie. Dobra, wracamy do Biblii. Kolejny werset z Mateusza 17. On zaś im rzekł, z powodu małej wiary, tam nie potrafili czegoś dokonać, kontekst jest w tej chwili nieważny, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się i nic nie będzie dla was niemożliwe. Wiecie, ja dzisiaj rano już miałem to kazanie, przez cały tydzień zbierałem, miałem notatki zrobione w notatniku i później tylko musiałem odszukać wersety, I przyszedł mi ten werset i mówię, nie, nie, tam na pewno jest napisane, jeśli powiesz tej górze. To na 100% tam tak jest. W ogóle nawet nie będę sprawdzał, znajdę coś innego. Ale sprawdzę. Słuchajcie, my jako ewangeliczne środowisko jesteśmy przesiąknięci indywidualizmem również poprzez pewną formę cytowania wersetów. My wszystko przerabiamy, każde nauczanie w Biblii, na ja mnie moje. Czyż Biblia nie mówi, że jak powiesz tej górze? Nie mówi. Wow! Nie mówi! Sam byłem zszokowany. Mówię, jak to? Pół życia krzyczę do gór na podstawie obietnicy, bo Jezus mi powiedział, że jak tylko powiem... Co powiedziałem? Przekręciłem coś?
Nie.
Śmieszne, śmieci się ze mnie, tak? Że ja całe życie robię takie głupoty. No, że krzyczę do góry. O, dzięki. Nie ma takiego czegoś. Wiesz. Więc zastanów się nad tym obrazem. Będzie coraz trudniej. Dobrze, to przeskoczymy. To jest mój obrazek z tygodnia. Wrócimy do niego za chwilę. Ale teraz ilustracja, którą mamy w Nowym Testamencie, która mówi, że ta ilustracja przedstawia Kościół. I to jest, ja nie chcę już przelatywać tych wszystkich wersji. Nie wiem, czy ktoś może ten rzutnik poprawił, mnie denerwuje, że tak krzywo się wyświetla, chyba, że to taki element remanentu jest, że tak krzywo.
To musi tak być.
Że to tak ma być, nie wiem już po prostu. Może nie będę tam patrzał po prostu. Ja nie, ja tylko kąty proste uznaję w Biblii, bo moja Biblia ma kąty proste po prostu. Słuchajcie. Dobra, okej. Okay. Skupmy się, Ciziłka. Efezjan 5:29. Wiesz, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak Chrystus, Kościół. To był Kolosan 5:29. Efezjan 5:29 i Kolosan 1:24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę, dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Jego Kościół. Wiecie, cały Nowy Testament, ja już nie miałem czasu, żeby tam zajrzeć do pierwszego listu do Koryntian. Te wszystkie, wiecie, apostoł Paweł obfituje w te przenośnie, w te ilustracje. Mówi o poszczególnych organach, elementach ciała, tak? Które się próbują ze sobą walczyć, nie rozumiejąc, że tylko bycie we właściwym miejscu powoduje, że jakiś sukces jest. Już nie miałem siły na to, żeby te wszystkie wersety na dzisiaj wygrzebać. Ale ja myślę, że tutaj jest właśnie to, co powiedziałem, że kiedy myślę wspólnota, nie mogę myśleć tylko w kategorii wartość, ale wspólnota, jedność, to jest, jedność jest tam koniecznością, żeby w ogóle ta wspólnota mogła istnieć. Wiecie, bo możemy wszystko nazwać wspólnotą. Mam wspólnotę brytyjską. I to się sprowadza do tego, że te państwa Commonwealthu, wspólnoty brytyjskiej, odwiedza królowa raz tam na 5-10 lat. Przylatuje, są ceremonie, stroje, pamparampam, orkiestry. Jeszcze może bardziej ich to jednoczy, że tam w miarę angielskim się w tych krajach potrafią posługiwać. Więc wszystko możemy nazwać wspólnotą. Ale czy to będzie wspólnotą, jeżeli nie będzie spełniony warunek, jakim jest pozostawanie w jedności? Rozumiesz? Jak mi wycięli wyrostek robaczkowy, to ja w szpitalu już nie poprosiłem, żeby mi go oddali, bo chcę go trzymać w domu. No bo w końcu to część mnie. Oddawać. I w słoiku formalinie mam swój wyrostek. Dlaczego ja tego nie pragnąłem? Jak myślicie? Dlaczego mi nawet myśl taka nie przyszła? Dopiero w czasie przygotowania tego kazania 10 lat po operacji mi to przyszło do głowy. Że mogłem poprosić o wyrostek formalny. Wiecie, dlaczego mi to nie przyszło do głowy? Z tego powodu, że po momencie, kiedy nastąpiło odcięcie, to już nie byłem ja. Została zerwana, została jedność, w związku z tym nie mogłem już tego dłużej traktować i się z tym identyfikować. To już było na zewnątrz. Ale wiecie, znacie tę historię, jak na wsi, na tak zwanej krajzedze, ktoś sobie drewno opałowe tnie na tej wielkiej takiej pile i nagle sobie paluszka obcina. Oj, już. Nie będę kontynuował, już czujecie to. Wielokrotnie, słuchajcie, nawet w rodzinie miałem takie historie. Szybko palucha do lodu i pełny gaz do szpitala i doszywamy. I pełna identyfikacja z paluchem. Żadne tam, mam jeszcze 9. Tylko gaz do dechy, paluch w jakiejś, wiecie, ja słyszałem chirurgów, w jakich palce ludzie przywożą, w szmatach, wiecie, w workach foliowych. Jedni w lodzie, drudzy wrzucone do wody, kombinują. Ale to jest po prostu, słuchajcie, to jest po prostu... Tak, może ktoś powinien powiedzieć, jak należy, gdyby się coś stało, bo może już nie odratować. Wiecie, więc ciało Jezusa, którym jest Kościół, ma sens wtedy, kiedy zachowuje głęboką jedność. Wtedy to jest naprawdę ciało. Inaczej po prostu nie ma do czynienia z ciałem. Więc tak naprawdę jeszcze idąc do tego, że to jest, wiesz, ciało to jest jedno, bo to jest przenośnia, ilustracja, tak, żebyśmy wiedzieli, że jest ręka, głowa, szyja, wątroba, trzustka, noga, nerka i tak dalej, więc to jest ilustracja, ale to nie jest tylko ilustracja, bo to jest oficjalna nazwa nas przebywających na ziemi. Jesteśmy nazwani ciałem Jezusa, ciałem Mesjasza tutaj. Więc już nie jesteśmy przenośnią, żebyśmy wiedzieli, jak ze sobą współpracować, ale jesteśmy pewnym dosłownym przeniesieniem obecności Jezusa tutaj na ziemię. Wiecie, i dlatego świat tak bardzo nienawidzi Kościoła. I nie mówię teraz dlatego, że nienawidzi Jezusa, tylko dlatego, że nawet tak zwany świat oczekuje, że jak tam jest nazwa Kościół, i tam jest krzyż, i tam jest Jezus, to tak nie może wyglądać, jak wygląda. To się nazywa zgorszenie, to się nazywa bunt przeciwko religii. Powiem, on jest uzasadniony bardzo często przez nasze postępowanie. Jaką kulturą my dysponujemy, tak? Jedność jest jedną z tych elementów. Więc wiesz, kiedy mówimy wspólnota, to w pierwszej kolejności myślimy często my. Wspólnota to my. Ja to wspólnota. Wierzący powie, Kościół to ja, to jeszcze to jakoś brzmi. Ale jak pastor powie, Kościół to ja, to już wszyscy... Jest niefajnie, emocjonalnie. Więc wiesz, kiedy mówimy wspólnota, to nie myślmy tylko my. Ale kiedy mówimy wspólnota, to myślmy Chrystus. Ha? Jakiego Chrystusa chcielibyśmy widzieć? Witamy Pana Jezusa na naszym spotkaniu. I tu Go wnoszą. Tam kładą głowę na głośniku, nogę pod ekranem, tu dwie ręce zwisają, tu korpus. Jezus jest z nami tu. Manitu. Go dorwał wcześniej. Po prostu, jeżeli jest Jezus, jeżeli ma coś do zrobienia, to On wchodzi taki, jak jest. Pełen mocy i chwały. I teraz my, jako Kościół, jesteśmy Jego ciałem na ziemi. Więc musimy spełniać warunek wspólnoty, jedności, miłości, jedności serca, jedności myśli, jedności dążenia, pragnienia i zapłaconej ceny. Wiele lat temu mieliśmy taką drobną dziewczynę w kościele, w której się na Polnej spotykaliśmy. Miałem kazanie na temat jedności. Kazałem jej, nie wiem, czy pamiętacie, Nina chyba miała na imię. Postawiłem ją na taborecie, tak przed wszystkimi.
Na Okopowej.
Na Okopowej. Taborecie ją postawiłem. Ona stanęła, nie wiedziała, czym będzie służyła ta inscenizacja. Tam wtedy były takie metalowe krzesła, takie, wiecie, szkolne, takie z rurek. Ona stanęła na tym krześle, mówię, to teraz daj mi jeden but, ona zdjęła. I teraz daj mi skarpetkę, ona zdjęła. I ja wtedy wziąłem drugie krzesło i tym metalowym nogą tak... wiecie, i to było tak, że wiesz, ona tak nogę, a cała sala... A ja to tylko skomentowałem. Ludzie, uspokójcie się. To jest taki mały paluszek, którego nikt nigdy nie ogląda. Tam na końcu w skarpecie, w bucie. Czy on jest, czy go nie ma? Przestańcie. Wiesz, w nocy cię coś swędzi, ucho, i ty spać nie możesz. I dostajesz wścieklicy i zamiast po prostu powiedzieć, a weź, śpi, to ty po prostu całe swoje ciało zwlekasz z łóżka, idziesz to myć, patrzysz, stosujesz maści, oczy ci się otwierają, serce zaczyna walić, błędnik pływa, nocka zarwana, bo tam coś, kurczę, po prostu... A weź śpi. Siedzę na wywiadzie telewizyjnym, wszystko dobrze płynie i nagle mnie zaczyna nos swędzić. A wiem, że w mowie ciała drapanie nosa w czasie, jak gadkę masz, to już wiadomo, że coś kręcisz i kłamiesz, więc mam ręce przyspawane do kolan, ale od tego wszystkiego myśleć nie mogę, co ja miałem powiedzieć. Bo mnie tak kręci w tym nosie. I bo nie stosuję jakieś triki pod tytułem właśnie, no. Żeby jakoś przebrnąć przez tą po prostu tego zonga. Coś kręci. Ciało. Czy tak rozumiemy wspólnotę? Dobrze, jedźmy dalej. Dobrze. Okej, okay, przepraszam, trochę się narobiło. Teraz zadam wam takie pytanie. Czy moja służba Bogu byłaby możliwa bez was? Tak, spokojnie, pozwólmy sobie. To nie quiz, nie będzie odpowiedzi. Nie, tak. Nasze myśli się na ekranie nie wyświetlą. Czy dzisiaj? Czy moja służba bez was była możliwa? I powiem wam, większość z was myśli, no pewnie, bo co ja tam jestem? Chodzę tu do kościoła, tam siądę, nie siądę, jestem jeden z setki, co to w ogóle, jakie to ma znaczenie w ogóle? Co, jakie to w ogóle wpływ mam? Marek, ty to sobie tam wszędzie dasz radę tam. Ci mikrofonu nie dadzą, to sobie skołujesz własny. Będziesz krzyczał po prostu, śmiechał się, hachał, zaraz będziesz miał grupę wyznawców. Tak sobie wszyscy myślą. A to jest zupełnie, a to jest całkowicie nieprawda. Od samego początku mojego życia to jest po prostu nieprawda, nigdy nie było prawdą i nigdy nie będzie prawdą. Bo ja po prostu nie przyleciałem jako na ziemię, jak po prostu posłany w jaju obcy, który po prostu zleciał z kosmosu i teraz po prostu pełni tu swoją misję na planecie. Ale to wszystko się odbyło w sposób, który od samego początku głęboko w mojej tożsamości jest zobrazowany w taki sposób, że ja już na poziomie genów i chromosomów mam przed sobą tysiące tych, którzy mnie poprzedzają. Ja, wiesz, bez tego, na podstawie opowieści dziadka i babci, już wiem, że tam są Niemcy, Holendrzy, Polacy z Wielkopolski. Już wiem, że już trzy grupy są. I później to się wszystko przez wieki przenikało, żyło we wspólnotach narodowych, religijnych, na tej ziemi. I pewnego dnia moi rodzice, gdzieś na ziemiach odzyskanych, się spotkali. I moja babcia, ta Niemka, wzięła tatę za rękę, mówi, dzisiaj idziemy. Mój tata miał wtedy 27 lat, już miał go dosyć. Idziemy, gdzie idziemy? Idziemy do Bronki i Wacka. A to idź sobie, to byli jej przyjaciele. Ty dzisiaj idziesz ze mną. Po drodze mu wytłumaczyła. Oni mają córkę Ewę. Czyli nawet mój tata nie był zdecydowany, żebym się na świecie pojawił. On też sam by nie dał rady. Potrzebował mamy. Swojej do tego. A później, jak już się poznali, kiedy moja babcia od strony mamy powiedziała, nic z tego nie będzie żadnego ślubu, moja moja babcia Niemka wyciągnęła pół litra i dziadek Wacek od po prostu od strony mojej mamy stwierdził, że jest sprawa do przemyślenia. I później oni się spotykają i są małżeństwem i wiesz, i nagle po prostu coś powstaje. Przychodzę na ten świat, jestem uzależniony, nie pamiętam w ogóle, nie pamiętam. Ludzie czasami mówią tam o jakichś głębokich analizach, kiedy byli poczęci, jak to ich ukształtowało i takie. Słuchajcie, ja to po prostu nie wiem, ja pierwsze obrazy to mam, jak się przeprowadzamy, jak mam 3 lata i jedziemy w moim wózku, jadę ja i na mnie jest telewizor, stoi i ja go trzymam. Pierwsze wspomnienie z dzieciństwa około 3 lat miałem. W ogóle wcześniej jakby moja tożsamość nie istnieje. Dopiero to ja z tym telewizorem w lutym na mrozie. Ale też nie wiem, czy do końca to pamiętam, bo mama to opowiada, że potem się przeziębiłem po tej przeprowadzce. Bo siedziałem z tym telewizorem 3 kilometry przez miasto na wózku.
A to już
no, dlatego taki medialny.
Jak chodzę do szkoły podstawowej, ja po prostu myślę o swoim życiu, pamiętam te myśli o swoim życiu, że ja po prostu nie dam rady. Że się nie nadaje do tego, żeby być dorosłym człowiekiem. Dorośli ludzie chodzą do pracy. Do jakiej pracy? Kto mnie do pracy przyjmie? Tak myślę w szkole podstawowej. Nic nie umiem, kto mnie zatrudni, skąd będę brał pieniądze? A później jeszcze słyszę i widzę, to są lata 70. Żeby normalnie żyć, no to trzeba mieć żonę i później dzieci. Dzieci, jakie dzieci? Kolegów pytam. A wy wiecie, jak te dzieci? Oni mówią, wiemy. A ty nie wiesz? Wiem. Ale nie wiem. Więc sobie wymyślam koncepcję, że to musi być związane z małżeństwem. I mam taką przez długie lata, jak się moim kumple gdzieś w okolicach 6 klasy szkoły podstawowej dowiadywali, że ja tak długo mogłem tkwić w takim ciemnogrodzie, to mają niezłą polewkę. Ale ja miałem prawie do 6 klasy szkoły podstawowej teorię, że ludzie, którzy się kochają, jak mieszkają na małym metrażu blisko siebie, to wyzwala po prostu takie prądy i fale, że po prostu nagle ten potomek zaczyna rosnąć w kobiecie. Byłem przekonany, że to tak musi być, bo słyszałem w kościele, że to z miłości biorą się dzieci. Z miłości, dwojga ludzi z miłości, więc gdzie jest miłość z przebywania obok siebie, tam po prostu tak myślałem. I później, wiesz, później przychodzi ten moment, nie mogę tego całego opowiadać, ale przychodzi po prostu moment, kiedy ja mam zdecydować o szkole średniej i wiecie, i to są po prostu totalne dramaty, ja w ogóle nie wiem, jak będę żył. Powiem wam, do dnia dzisiejszego mam 51 lat, ja jestem nadal w tym samym miejscu. Ja nie wiem, co ja tu robię. Ja nie wiem, jak ja dam radę następne 10 lat. Niby wiedzy przybyło, już wiem, że to nie chodzi o mały metraż, już wiem, jak pracy szukać, jakieś wykształcenie mam, ale dalej jak dziecko we mgle. I tylko to, że to wszystko się razem trzyma, jest związane z tym, że będąc istotą społeczną, na żadnym etapie nie uciekłem z tej rzeczywistości. Tylko zawsze miałem rodziców, miałem rodzinę, miałem siostrę, później miałem kościół i nawet to, kiedy to zrywało moje relacje z rodziną, nie doprowadziło do zerwania z rodziny, bo jestem za cienki na to, żeby zerwać z rodziną. Myślałem, że będę się cieszył, jak mnie wyrzucą za zmianę wiary z domu. Dramat. Całe szczęście nie wyrzucili mnie, rozmyślili się. A dzisiaj się cieszą, że mnie wyrzucili. Jest super. I moja mama sprzedaje moje książki. Wiecie, ale to jest po prostu... To są... I do dzisiaj tak jest. I teraz zadałem wam pytanie. Czy sobie wyobrażacie moją służbę Bogu bez was? Możecie sobie różne rzeczy wyobrażać. Ale prawda jest taka, że mnie bez was nie ma tutaj. Nie stoję nawet tutaj. Tu niczego nie ma.
Dlatego jesteśmy.
Ale teraz wiesz, gdy idziemy dalej, bo już dosyć o Ciesiółce, gdy idziemy dalej, to teraz zadajmy sobie pytanie. Czy ty, bo ja zadałem to pytanie, czy ja bez was bym istniał w taki sposób, jak istnieje i tak bym żył. Teraz obróćmy to pytanie i zadaj sobie pytanie. Czy ty i tak, czy tak by wyglądało twoje życie bez nas? Wiecie, przez całe lata ja się buntowałem przed taką teologiczną, katolicką koncepcją, mocną, wyrażaną też przez ojców Kościoła, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Mnie to denerwowało, bo ja od razu widziałem tą całą administrację, hierarchię i po prostu wiedziałem, dokąd te takie górnolotne teksty zmierzają. Więc co nie ma poza Kościołem? Ja się w lesie nawróciłem. Tak w ogóle. Ale wiecie, prawda jest taka, że Jezus począł na krzyżu Kościół, zrodził go w dniu Pięćdziesiątnicy i dzisiaj wszystko, co czyni na ziemi, czyni przez swój Kościół. Od czasu do czasu na terenach naprawdę prześladowanych używa aniołów do głoszenia Ewangelii. Słyszymy tę historię. Ale słuchajcie, dowiedziałem się, że w tej chwili w Iranie jest 500 tysięcy ludzi w kościołach domowych, w kościele podziemnym. Po prostu myślę, wow. Jeszcze jakieś około 50 lat temu było około 5 tysięcy. Rozumiesz? To jest po prostu szok. Co to czyni? To czyni po prostu, to czyni ciało. To czyni Kościół. Kiedy myślimy wspólnota, kiedy myślimy Kościół, to mamy prawo, żeby myśleć, że to jest Jezus. Więc jak ja traktuję Jezusa? To też jest oczywiście górnolotne i może być przez kogoś w zły sposób wykorzystane dla innych, tak? Kinga nie przyjdzie za tydzień do kościoła, a ja ją za 2 tygodnie zapytam. Kinga, tak to się Pana Jezusa traktuje? Po prostu, że ja tylko w kościele nie byłam w niedzielę. Nie, nie, bez sensu, no. Rozumiecie, znacie granice pewnego rozsądku. Ale wiecie, głęboko gdzieś to ta jedność jest absolutnie czymś bardzo ważnym. Więc wiecie, bez siebie nie istniejemy. I teraz ta ilustracja tutaj z tego tygodnia, którą wrzucałem do internetu. To, co w życiu najważniejsze i najwspanialsze, nigdy nie osiągamy sami. Ja nie osiągam sam. Wiecie, tak jesteśmy stworzeni. Jakby tak powiedzieć językiem współczesnym, to słuchajcie, musimy uratować tą planetę. Bo bez niej nas nie ma w kosmosie. A później musimy ocalić ekosystem. Bo to wszystko jest system połączeń. Bez połączenia nic nie ma. Jeżeli chcemy coś zbudować, musimy budować razem. Nie wiem, czy lubicie pana Lecha Wałęsę. On z naszej historii zapisał się różnymi kompozycjami. Od symfonii po disco polo, wszystkie rodzaje różnych rzeczy tam potrafił zrobić. Ale ja zwróciłem uwagę, że w ostatnim czasie ma jakiegoś takiego, ma swoje hobby i często gdzieś mu to wychodzi, ale mówi, że w czasach, które nadchodzą, ja być może gdzieś to przeczytał, nie wiem, ale on to lubi to powtarzać, on mówi, że w nadchodzących czasach ludzie będą musieli się nauczyć współpracować. I to gdzieś tam, bo przy różnych okazjach to wyskakuje pomiędzy różnymi bomtomami i innymi wpadkami. To jednak ta myśl jest taka fajna, która gdzieś tam do mnie dociera. Naprawdę, słuchajcie, to co jest w przyszłości, co na nas czeka, to współpraca. Nie możesz mieć dziecka w pojedynkę. Czy wiesz, technicznie po prostu gdzieś tam zdobyć materiał genetyczny, jakieś tam, wiesz, takie rzeczy, tylko czy to wszystko będzie miało sens, jeżeli w życiu nie chodzi tylko o gen, ale chodzi też o emocje, o wspólnotę, o odczucie, o wychowanie, o poczucie bezpieczeństwa, o wzrastanie, o wymieszanie właśnie tego pierwiastka męskiego i żeńskiego nie tylko na poziomie chromosomalnym, ale też na poziomie emocjonalnym, na poziomie wrażliwości i wyobraźni. I teraz wiecie, teraz dochodzimy do naszego ewangelicznego chrześcijaństwa, które zerwało z Rzymem i które szczyci się tym, że prawdziwe chrześcijaństwo to jest osobista relacja z Bogiem Myślę, że stojąc w tym miejscu, co jest wartością i co jest czymś dobrym, musimy, tak jak mówimy, wejść na wąską ścieżkę i to, co ograniczyliśmy z jednej strony w postaci wolności danej nam od Boga i powiedzieliśmy, tak jak mówi Pismo, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi, to przyjęliśmy i tutaj po prostu odrzuciliśmy wszelką kontrolę, wszelką niemoralną administrację nad nami. Nie chcemy, żeby za nas ktoś decydował. To jest dobre, to jest coś, co przychodzi od Boga, ta wartość. Musimy teraz się zastanowić nad drugim rowem i drugą stroną i się zastanowić, czy my jako ewangeliczne kościoły i wspólnoty nie popadliśmy w herezję, pielęgnując do maksimum naszą wolność. No bo co kto nam zrobi? Tak? Czyli to jest podróż, którą wierzę, Biblia nas zaprasza. Dobra, do tego jeszcze wrócimy. Teraz będą dwa takie fragmenty, chyba już ostatnie, z Ewangelii Jana i z listu do Efezjan. I teraz chcę, żebyśmy je spokojnie przeczytali. Znacie to jest tak zwana arcykapłańska modlitwa Jezusa przy ostatniej wieczerzy, kiedy on się modli. Tylko w Ewangelii Jana jest zapisana. Ale tu padają bardzo ważne i też teologiczne słowa, tak jak zresztą teologiczna jest cała Ewangelia Jana. Jezus modli się i mówi tak. Kiedy modli się nad swoimi uczniami, prosi Boga o swoich uczniów, o tych, których zostawia tuż przed śmiercią, mówi tak. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Czyli wiecie, Jezus, kiedy się modlił tam w czasie tej ostatniej wieczerzy, on się nie modlił tylko o tych, którzy tam byli zebrani. Ale on od razu mówi, że modli się też, którzy dzięki tym, którzy tu siedzą, przez ich słowa uwierzą w Niego, staną się Jego rodziną, staną się Jego kościołem. Więc ta modlitwa jest ważna, bo ja wierzę, że ona przez wszystkie wieki sięga aż po nas. Że nie jest to modlitwa tylko w gronie apostołów, ale ona przez te wypowiedziane wprost słowa sięga wszystkie pokolenia ludzi wierzących, którzy mają uwierzyć w Jezusa. I modli się tak, nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy uwierzą. I o co się o nas modli teraz, tak? Aby wszyscy byli jedno. Jak myślicie, czy ktoś przed śmiercią modli się o ważne rzeczy? Fundamentalne, najważniejsze. Tak? Ludzie przed śmiercią jednają się ze sobą, przebaczają sobie, proszą o przebaczenie, rozstając się próbują dotknąć tego, co najistotniejsze. Jezus przed swoją śmiercią modli się, aby oni zachowali jedność między sobą. Ciekawe, ja po prostu, wiesz, jakbym miał się z wami po raz ostatni pomodlić, to prawdopodobnie pierwsze, co by mi do głowy przyszło, to by było, słuchajcie, tylko nie odpuszczajcie, dalej ciśniemy. Obietnica przebudzenia w kraju jest dalej aktualna. Także wiecie, nie ma to tamto, nie rozłazić się, tylko jak mnie nie będzie, ciśnijcie dalej. To jest, mi by prawdopodobnie przyszła taka modlitwa do głowy. A Jezus jest z nimi i modli się, żeby między nimi była zachowana jedność. Żeby nic ich nie poróżniło. Żeby się nie rozeszli. Żeby to dzieło miłości nie było zburzone. Wow. Ale teraz słuchajcie, żeby wszystko było dobrze powiedziane, on nie modli się o jakąś jedność, którą oni mają w głowach. Czyli na zasadzie Jakub, przestań się kłócić z Piotrem, a ty, Tomasz, już nie podstawiaj nogi Andrzejowi, naprawdę uczyniłem was braćmi. Ale on mówi, że ta jedność, którą on wyraża, którą on mówi, on definiuje i mówi, o jaką jedność się modli? Aby byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Czyli on maluje przed ich oczami wzorzec, do którego oni mają dążyć. Taka ma być jedność między nami. On się o to dla nas modli, żebyśmy doszli do takiego poziomu jedności. Gdzie nasza jedność, którą my mamy zbudowaną bardzo często, to jest jedność na poziomie takiej społecznej dobrowolności. Pewnego społecznego konsensusu, uzgodnienia. Coś nas łączy. Rzeczy, które nas dzielą, jest mniej niż tych, które nas łączą. W związku z tym na zasadzie takiej inercji, fizyki, to kształtuje między nami wspólnotę. Czasami myślimy sobie, nie, w tamtym zborze bym nie mógł być. Okej, okay? Czyli coś tam jest ponad naszą miarę, się tam odbywa. Ale tutaj jest to jeszcze taka miara dopuszczalna. Ale kiedy Jezus modli się o jedność, to mówi, to ma być tego rodzaju jedności, jaką ja mam w Tobie, Ojcze, a Ty masz we mnie. I o to się modli Jezus. Modląc się o nas. Jezus się modli o nas. Wow. I teraz mówi dalej, co to sprawi i po co, dlaczego on się tak modli. Aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Czyli ta jedność, w której wierzę, zawierają się różne rzeczy, jedność myśli, jedność zdania, też jedność doktryny, za chwilę do tego dojdę jeszcze trochę, ale przede wszystkim tym narzędziem, które jest, które tworzy tą jedność i wyraża się przez tą jedność, jest to, co zauważa świat z zewnątrz. Nie wiem, jak byście to nazwali. Szacunek wzajemny, miłość, niepodstawianie sobie nogi. Wiesz, czasami w internecie jakieś fora czytam i coś tam jest, jakiś dwóch chrześcijan zaczyna ze sobą, wiecie, drzeć koty i nagle się włącza człowiek z zewnątrz, ze środowiska i mówi, tak, tak, pozabijajcie się, nic innego nie robicie od 2000 lat. A ty co? A ja nie wasz. Ja nie wasz. Ja jestem z tych ludzi, którzy to opium dla ludu już dawno temu odrzucili. Świat patrzy, ludzie patrzą i myślą, no co oni tam takiego mają, ciekawe. Co oni tam takiego mają? Mają takie piosenki, mają taki styl, mają. Rzeczy robią tak, ci robią tak, ci robią inaczej. Wiecie, wielokrotnie. Policja mnie zatrzymuje, tak? Ja po prostu uczony doświadczeniem innych uczestników życia klerykalnego mam włożone prawo jazdy w dowód rejestracyjny, na którym jest napisane, że właścicielem samochodu jest kościół. To zawsze może parę punktów ocalić. Więc wiesz, daję policjantowi, wiesz. I zawsze są te pytania. O, kościół, to pan kto tam jest? Pastor, o, pastor. O, ciekawe, ciekawe. To co, czym wy się od nas różnicie? Pierwsze pytanie jest. Widzicie, to są cały czas dyskusje. Ja później mówię, po prostu zaczynam, powiem, wie pan, już wiem, jak ich ująć, tak? Trzeba uważać. Nie wiadomo, możesz trafić na policjanta, dobrego katolika. Wtedy trzeba ostrożnie. Ale przeważnie masz takiego normalnego Polaka katolika. Więc, znaczy, wie pan, mam żonę, mam dzieci i tu nie mieszkam przy kościele, ale daleko od kościoła i na plebanii i moje dzieci to... O, i to da się z tego żyć, tak? No, i to, ja to bym chciał, żeby nasi księża też się żenili i tam, wiesz, no i są bardzo śmieszne rozmowy, czasami w różne rewiry idą. Czasami oczywiście też idą w takie, no to jak u was nie ma spowiedzi, to ja nie wiem, co po tym mandaciku pan pastor zrobi teraz. No bo księdzu to by się kazał wyspowiadać, a pastorowi nie wiadomo, jak pomóc. Więc te rozmowy są całkiem śmieszne. Natomiast mnie zawsze zastanawia to, że za każdym razem, wiesz, jak ten temat wrzucisz, że jesteś chrześcijaninem i powiesz, że na przykład takim, a nie takim, to wszyscy od razu pytają o różnicę. Czym się to różni? To o co wy tam te kopie kruszycie? O co się tam przez wieki zabijaliście? To co tam jest? Papiści mordują antypapistów, a antypapiści mordują papistów. Wiecie, świat ma uwierzyć. Kiedy? Kiedy zauważy nas we właściwym miejscu, respektujących ciało Chrystusa. To jest niesamowite. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. I objawiłem im imię twoje i objawię, aby miłość, którą mi umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. Tym, co sprawia jedność między nami, jest Bóg, który obdarza nas swoją chwałą. On nam oddaje siebie. Owocem tego, co otrzymujemy od Boga, pierwszym owocem, do którego powinniśmy dążyć, którego powinniśmy oczekiwać, jest miłość w nas, która sprawia jedność między nami. Dziwnie się czuję, jak to mówię o tym, bo przez całe lata wydawało mi się, że tak to można mówić o doktrynach. A tu się okazuje, że Bóg mówi, żebyśmy tak jak traktujemy doktryny poważnie, potraktowali temat miłości. Żebyśmy nie rozdzielali w Kościele tematów. Biblijna struktura Kościoła, temat Trójcy, piekło, niebo, wszystkie doktryny, jak zbawiony, dary ducha. To jest jedna grupa takich rzeczy fundamentalnych, najważniejszych. A teraz te tematy, które są takie jakościowo miłe. Nadzieja, dobrze jest mieć nadzieję, dobrze jest mieć miłość, fajnie by było mieć jedność. To jest taki towar luksusowy dla mocno zaangażowanych. Biblia tego tak nie pokazuje. Biblia mówi, że jeżeli mamy być tym, do czego jesteśmy powołani, żeby wykonać to, co mamy wykonać, to potrzebujemy przestawać uznawać towar luksusowy jako luksusowy, tylko jak chleb powszedni, aby wypełniła się na ziemi wola Boża. Ktoś, wiecie, ktoś wstaje w telewizji i mówi, ale czy dla was, chrześcijan, miłość nie jest najważniejsza? I zaraz ktoś powstaje i mówi, ale prawda też jest ważna.
Tak.
Boże. Po prostu umieram, po prostu umieram. To znaczy, że po prostu, że w ogóle nic nie kumamy. A czy wy, chrześcijanie, nie macie przebaczać? Tak, ale jak poproszą i uznają swoją winę. Boże, jaki kanał. Przebaczenie jako towar luksusowy chrześcijaństwa dla tych, którzy zgięli kolana przed nami. A czy tam nie jest napisane, że jak uderzą cię w jeden policzek, nadstaw mój drugi? Jest, jest, ale by mi polików chyba w życiu zabrakło. Na wszystko mamy po prostu nasze trzeźwe myślenie, ponieważ nasze życie zbudowaliśmy na twardych prawdach teologicznych i realności życia, a nie na tym luksusowym towarze dla hipisów. Miłować się będą. Będziemy się tak miłować, zaraz Ruscy nas najadą i będzie po nas. Rozumiesz? Nic nie kumamy. A zatem są te trzy. Wiara, nadzieja i miłość. To jest kazanie przez 3 tygodnie. A z nich największa, przerastająca wszystko, jest miłość. A nie prawidłowa wiara. I on tutaj mówi o jedności i mówi o miłości, która w nich była. Wiecie, wielokrotnie zarzucałem sobie. Ostatnio nawet jak żeśmy z Izą zaczęli robić transmisje takie internetowe i nasze rozmowy na żywo, bo nam parę osób powiedziało, że fajnie wychodzą, jak się siadamy sobie od czasu zaraz na tej sofce i coś tam gadamy do tego. I teraz jak byłem tam pod Poznaniem, to oni tam też oglądali. I ja tak usiadłem i mówię, o, oglądaliśmy was. Ja mówię, o, super. To co mówiłem? Wiesz co, nieważne, co tam mówiłeś, ale tak fajnie wyglądacie w tej kamerze. Od razu widać, że się kochacie. To wszystko. Człowiek godzinę siedzi, przygotowuje się do tego, zbiera wersety, uskutecznia jakąś gadkę, chce z jakąś wiedzą do tych mózgownic dotrzeć, a oni po prostu, wiesz, róbcie dalej te transmisje, naprawdę miło się was słucha. Tak jest ten eter taki aż po prostu z tego ekranu. Przecież żeby to raz tak mi ktoś powiedział, to ja bym to wytrzymał. Ale to wszyscy ciągle mówią. Ludzie po konferencji, na której ja głoszę, przychodzą i mówią, Marek, ale to było dobre, takśmy się uśmiali normalnie. Cieszę się, że znajomych zaprosiłem, naprawdę do dzisiaj cię wspominają. Ja mówię, na której konferencji? Na tej, co tam był, tamten chyba ten Hogan tam był. A co ja tam wtedy mówiłem? Wiesz, jakie to ma znaczenie w ogóle? Mieliśmy taki super czas, do dzisiaj to pamiętam po prostu, wiesz.
Słuchaj.
I teraz ja mógłbym przyjąć taką pozycję, taką. O, w nosie. To ja dziękuję, biorę notatki, przenoszę się na uniwersytet, biorę się za historię Kościoła i jak ktoś mózg ma we właściwym miejscu, niech przyjdzie. Będę tam po prostu zachęcał ludzi. Niech się otrząsną. Tylko wiecie, to nie tylko chodzi o to, że moje powołanie jest specyficzne, tylko że to ja nigdy sobie nie wyobraziłem, że ja mogę służyć ludziom, służyć Bogu służąc ludziom i że pierwszym wyrazem mojej służby będzie to, że ludzie będą źle się przy mnie czuli. Nigdy nie potrafiłem sobie tego skleić. Czasami się potępiałem za to. Mówiłem sobie, Boże, no ale przecież byli też tacy jak Jan Chrzciciel. Wiecie, Bóg mi mam wrażenie, że się śmiał ze mnie z nieba, bo już mnie widział w tych wielbłądzich skórach jedzącego szarańcze po prostu nad rzeczką. Po prostu Bóg mówi, jak chcesz, wiesz. Ale wiecie, parę lat myślenia nad tym wszystkim, to jednak zastanawiające jest, że ten Jan Chrzciciel stoi nad tym Jordanie, ubrany w te wielbłądzie skóry, zagryza miód po prostu szarańczą i szarańczą popija miodem. Albo macza szarańcze w miodzie. I słuchajcie, i tłumy walą z całego Judei, Izraela, za Jordania, z Syrii gdzieś, walą po prostu ludzie do niego, żeby go słuchać. Czasami mówimy, bracie, czystość doktryny, czystość nauczania, w co my tu wierzymy, o co tu chodzi, to jest ważne. Wiesz, to są ważne rzeczy, jakoś ważne, ale ostatecznie Chrystus nas nie posłał na świat, żebyśmy wszystkim wytłumaczyli, jak jest. Apostoł Paweł mówi, jak jest. Tylko co my mamy? Jakie my mamy narzędzie? Dobra nowina. Ewangelia. Inaczej, tłumacząc na grecki z polskiego. Kiedy jest, mamy do czynienia z dobrą nowiną?
Kiedy jest dobra.
Kiedy ktoś tego słucha i mówi? Może to jakiś sens ma. Nie za bardzo odpycha. Więc kto wie? A my myślimy, że to towar luksusowy. A to jest ABC Kościoła. Jedność między nami, która wyraża się i która jest przez innych zauważona, że oni coś robią razem. Nikt ich nie zmusił. A to jak wasz ten Kościół się tam utrzymuje? No dajemy. To ilu was tam jest? I co ten pastor? On normalnie do pracy chodzi, tak? Te namioty szyje, jak tam apostoł Paweł. No nasz nie szyje, taki ułomny trochę. Nie wziął się za tkanie namiotów. I wy to tak dajecie radę? Ciekawe. I teraz ostatnie dwa wersety. Efezjan 4. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, a innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego i do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. I dalej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i poprzez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi
w miłości
wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania, każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie, postępują w próżności umysłu swego. Teraz wiecie, tutaj mamy na podstawie tych dwóch wersetów pokazane, co prowadzi do jedności. Do jedności zmierzamy poprzez szacunek. Z jednej strony szanujemy dary, jakich Bóg udziela. Tak, tu w tym naszym tłumaczeniu jest tu ustanowił jednych, tak? W Grece jest to powiedziane dał ludzi dla Kościoła. On jednych dał jako apostołów, drugich dał jako nauczycieli i tak dalej. Czyli Bóg nie ustanawia stołków, tylko daje ludzi jako dar. I teraz może ta, i teraz oni prowadzą do czego? Do jedności wiary, do męskiej doskonałości, do pełni wymiaru Chrystusowego, do miłości, żebyśmy byli szczerzy, jako całe ciało wzrastali w miłości, tak? To do tego prowadzi, to jest cały ten kontekst. No ale my, słuchaj, no mamy tych apostołów, proroków, pasterzy, ale czy to wszystko, a to tak tej jedności tak, no... Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, czy przyjmujemy dar, który przychodzi do nas. Czy jest tam po prostu... Czy włącza nam się szacunek? Wiesz, jedność jest zbudowana z dwóch kierunków. Szacunek dla siebie nawzajem, obdarowanie siebie wzajemnie szacunkiem, żeby nie psuć tego, co mamy. To jest absolutnie najważniejsze. Gdzie ciało, które myśli, że siebie zmieni i osiągnie swoje, niszczy siebie. Powiedziałem, że Chrystus kocha Kościół jako swoje własne ciało. Nic nie może mieć swojego ciała w nienawiści. Małżeństwo jest nazwane jednym ciałem. Jeżeli jeden małżonek na siłę próbuje zmienić drugiego, to mu się tylko wydaje, że on zmierza do dobra. Ostatecznie niszczy ten związek i to ciało. Jedyny sposób, żeby wpłynąć na dobro małżeństwa, jest uniżenie i służenie. I dążenie do jedności przez miłość i przez uniżenie. Co zależy ode mnie. Nie ma miejsca na kontrakt. I dokładnie to samo się wydarza w Kościele. Musimy siebie szanować i przyjmować wzajemnie, a wtedy te wszystkie dary, będąc uruchomionymi, będą prowadzić nas do jedności miłości, jedności wiary, męskiej doskonałości, gotowości na branie odpowiedzialności i świat, widząc z zewnątrz miłość i jedność między nami, powie, naprawdę Jezus jest Mesjaszem. I to, co zaczął, naprawdę mam teraz przed oczami i widzę to w postaci Jego ciała, widząc tych ludzi, ich jedność i miłość między nimi. Halleluja! Ostatni slajd. Czyli pierwszy. Jeszcze sprawdzę. Takie mam takie różne hasełka. Wrzucę je na koniec. Indywidualizm mówi, chrzanić to. Pomnożenie mówi, potrzebujemy siebie. Tak jest już. Ile razy machnąłeś ręką, bo mówisz, to już jest zbyt bolesne po prostu. Chrzanić. Pitole. Odchodzę. Żegnam. Pst. Miarka się przebrała. Za dużo. To krzyczy indywidualizm. Pomnożenie mówi, musimy pozostać razem. Musimy się trzymać razem. To jest nasza wspólna wojna, wspólny ogród, wspólne pomnożenie. Wiecie, droga do piekła to jest zawsze indywidualizm. Ewa zgrzeszyła, kiedy była bez Adama. I bez Boga. Droga do Edenu to jest trzymanie się Boga i drugiego człowieka. Indywidualizm to jest droga na manowce. To są podszepty wroga. Dobrze. Okej, okay, będziemy się modlić. I teraz posłuchajcie w kontekście... A, można to wyłączyć, tak? Albo nie. Dobrze. Teraz jeszcze... Takie krótkie jeszcze jest jedno spojrzenie. Bo to, co mówię, mówię na wielu różnych poziomach. Mówię na poziomie jedności w rodzinie, naszej wspólnoty lokalnej, ale też chcę sięgać dalej i chcę mówić o wspólnocie między takimi wspólnotami jak my. Wiecie, czasami to jest ostatni poziom jedności, jaki osiągamy, to jest w obrębie jednej widzialnej wspólnoty. Z jednej strony to jest dobrze, bo wierzę tak osobiście, teologicznie, patrząc w Nowy Testament, lokalna taka widzialna wspólnota, która razem siedzi w jednym miejscu na krzesłach i ma ze sobą coś wspólnego, to jest ostatni widzialny taki element ciała Jezusa na ziemi. Później to już jest coś, co jest absolutnie wynika z relacji i dobrowolności. Ale jednak świat chce zobaczyć cały Kościół, który jest w jedności. Więc kiedy myślimy o jedności, musimy myśleć o nas, ale powinniśmy też myśleć dalej. I wiesz, zachęcam cię do tego, żebyś teraz, kiedy będziemy się modlić, pomyślał o wszystkich liderach, pastorach, księżach, którzy nadepnęli ci na odcisk. Bo być może jest tutaj jakaś praca do wykonania. Może powinieneś nawet sięgnąć dalej do kościołów historycznych i zastanowić się, że Bóg, Duch Boży tam też działa. Tak jak święty Augustyn kiedyś powiedział dawno temu, powiedział, że w rzeczach najważniejszych jedność. W mniej ważnych wolność. A we wszystkim miłość. Czyli miłość w tym, nawet w czym się kompletnie nie zgadzamy. Jeżeli się zastanawiasz, jak budować jedność, to myślę, że twoje serce już ci mówi, jak ją budować. Tylko musisz uznać, że miłość, jedność to nie są towary luksusowe, ale to jest ABC chrześcijaństwa. Wtedy możesz spokojnie wyciągnąć rękę bez zagrożenia, że coś się stanie. Wiesz, mamy swoją komunię, tak? Protestancka komunia, katolicka komunia. My wierzymy, że Pan Jezus jest obecny w czasie tej wieczerzy, dopóki jej nie zjemy. A jak już ją zjemy i powiemy amen, to chociażby tam zostało pół paczki macy i dwa kielichy wina, to nie biegamy wokół tego, uważając, że tam został Pan Jezus i trzeba coś z tym zrobić. Ludzie w Kościele katolickim uważają, że my nie mamy obecnego Jezusa w czasie wieczerzy. Całe wieki chrześcijanie tłukli się o to i mordowali wręcz. O taką prawdę. A ja myślę, że to jest prawda, która w Biblii nie jest podkreślona, żeby uznać ją, że to jest najważniejsza rzecz, w której musimy zachować jedność. Bo nie ma czegoś takiego. Oczywiście z perspektywy katolicko-protestanckiej to po prostu teraz, Marku, podniosłeś rękę na naszą świętą protestancką sprawę. Ale można by o wielu rzeczach tak rozmawiać. Włącznie z papieżem. O nie! Papież, miarka się przebrała. Wiecie, ale niektórzy z nas całe życie marzą, że pojadą do Billa Johnsona. I wszyscy mogliby zgrzeszyć, ale nie Bill Johnson, bo gdyby on zgrzeszył, to nie wiem, czy by pozostał przy Chrystusie. Więc nagle okazuje się, że taki ważny temat na sztandary spokojnie można wrzucić do tematów mniej ważnych we wszystkim wolność. Bo to jest wybór każdego człowieka. Rozumiecie? Rozejrzyjmy się. Co jest absolutnie fundamentalne? Fundamentalne jest to, że my wierzymy, że Jezus zmartwychwstał. Że jest Bogiem, Synem Bożym. Że zbawienie jest tylko przez Niego i przez nic więcej. Amen? I to wszystko, co po prostu zawiera się w tym apostolskim wyznaniu wiary od wieków na początku, tak naprawdę tych najważniejszych rzeczy jest kilka dosłownie. One nie potrzebują grubych katechizmów i ksiąg. Są najważniejsze rzeczy. I świat chce zobaczyć, że my w tym miejscu mamy dla siebie jedność, miłość i szacunek. W rzeczach nieważnych dajemy ludziom wolność. Jeżeli dajemy ludziom niewierzącym tak zwanym wolność i mówimy nie skrop ryby, zanim jej nie złapałeś i nie próbuj jej nawracać, jeżeli to już wiemy, to powinniśmy tak samo postępować z braćmi, którzy wierzą inaczej i też ich nie skrobać. Dopóki nam się nie położą na stole i powiedzą, no to teraz mnie skrop. Z własnej woli. Powiedzą, chcę tych pierwszych kroków wiary, chcę iść do szkoły biblijnej. To go zostaw. Więc wszystkie te levele. I wiecie, jak patrzę na historię Kościoła, i to chciałem podsumować, to wiecie, Kościół bardzo wcześnie, bo już w II wieku, wyrzekł się właściwej drogi do jedności. Czasami się zastanawiamy, gdzie ten prawdziwy Kościół, gdzie on się zaczął, gdzie się skończył, czy to Konstantyn, czy nie Konstantyn. Wiecie, z 200 lat przynajmniej przed Konstantynem już była sprawa mocno ugotowana. Jak czytamy apostoła Pawła, to on w swoich listach mówi, że tuż po mnie przyjdą wilki w owczych skórach i będą po prostu was rozszarpywać i was z wielu zwiodą. Apostoł Paweł, słuchajcie. Rozumiem, on już mówi, że po nim przyjdą. Mógł sobie po prostu jakoś to odsunąć w czasie. Jeśli uważajcie, co się wydarzy za 200 lat. Na razie to będziecie prześladowani, to się skupcie na tym. Chowajcie te papirusy, niech to Pismo Święte ma szansę powstać. ocalcie się, trzymajcie się w kupie, ale później się zaczną złe rzeczy. Wiecie, one zaczęły się bardzo wcześnie. Bo w Biblii mamy apostołów, proroków, pasterzy, ewangelistów i wszystko dzieje się na wielkim spontanie, w wielkiej miłości i wielkiej jedności. Ale kiedy już mamy drugi wiek, to już znikają apostołowie i prorocy, co jest fenomenalne zupełnie, bo w Nowym Testamencie są apostołowie i prorocy. Pasterze, ewangeliści, nauczyciele, oni są w dziejach apostolskich, w Ewangeliach wymienieni. Wchodzimy w drugi wiek i mamy biskupów i prezbiterów nagle. To, co było darem, które miało uruchamiać ciało Jezusa, zostaje zamienione na administrację kościelną. I oczywiście nie mamy im tego za złe. Wiemy, że funkcjonowali pod wielkim obciążeniem, prześladowaniem, wewnątrz, z zewnątrz. Nie mieli internetu, żeby sobie wszystko na zamkniętych grupach facebookowych wyjaśnić. I po prostu byli mordowani, a nie tylko źle o nich mówiono, tylko byli mordowani fizycznie. Więc ja nie mam żadnych żalów do historii Kościoła. Ale jednak, słuchajcie, widzimy, że następuje zmiana ciężaru. I nagle się okazuje, że zaczynają być kreślone granice. I już w drugim wieku, jak nie ma biskupa, to nie można zrobić wieczerzy pańskiej. Bo nagle się okazuje, że jakiś przełożony stanowi o jedności. I gdzieś tam jakiś prezbiter zaczął głosić bez zgody jakiegoś, to są drugi wiek już. Nagle się okazuje, że już są wykluczenia. I nagle się okazuje, że podstawowym fundamentem, jakim jest rozpatrywana jedność, to jest perspektywa doktryny. Żeby on powiedział tak na to, co my wierzymy i najlepiej wszystko. I się zaczyna problem. Wiecie, ja myślę, że my musimy po prostu dzisiaj, kiedy ta reformacja kroczy w przeciwną stronę od wieków, reformata sempre reformanda, kościół reformowany, ciągle się reformujący, my dalej musimy iść dalej do źródła. Jesteśmy cały czas w podróży. I tym elementem tej podróży jest droga ku miłości, droga ku wdzięczności za siebie nawzajem, szacunku, przyjmowania siebie i zrozumienia, że nikt nas po prostu żadnymi łańcuchami nie zwiąże i nie sprawi między nami jedności, dlatego że uznamy tego samego pastora jako lidera. To jest słabe łączenie. Uznanie jakiegoś lokalnego porządku. Oczywiście to jest jeden z elementów, żeby go uznać i szanować. Że tutaj tak się rzeczy robi i tak oni to czują i widzą. Ale to nie jest żadna święta krowa. Ważniejsze jest to, żeby nasze serca głęboko odpowiedziały na modlitwę Jezusa. Jeżeli my nie będziemy się bili o jedność, miłość między nami, wzajemny szacunek, szanowanie darów, szanowanie apostołów, proroków, pasterzy, ewangelistów, nauczycieli i wszystkich darów, jakie są między nami, to my nie dojdziemy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, męskiej doskonałości. Nie będziemy w miłości budować siebie wzajemnie, bo nam nikt tego nie jest w stanie zarzucić, jeżeli nasze serca nie zaowocują miłością. Amen. Wiecie, i to jest element, jeden z fundamentalnych elementów całego tego remanentu, przez który przechodzimy. Bo jeżeli możemy pójść dalej, jeżeli mamy pójść dalej, to ta miłość i ten szacunek wzajemny to jest po prostu ABC. Inaczej jesteśmy jak podparci tymi podpórkami przy wilczym szańcu, jak są te bunkry wysadzone i tam dzieci takie kijki stawiają przy tych krzywych ścianach. To jest słabe. Musi pójść głęboko w naszych serc. Czy to, co robimy, robimy ze względu na jedność, o którą modlił się Jezus i miłość, która z tego wynika. Nie coś po wierzchu, na zasadzie taka lojalność, wiecie, w stylu japońskim. Tak, pastorze. Ja ci powiem, tak, pani nauczyciel, tak, pani architekcie, tak, pani handlowiec, tak, pastorze. Nie o to chodzi. Amen. Dobrze. Amen. Niech Duch Święty to kontynuuje w nas. Myślę, że to jest jakiś jeden z elementów tego wszystkiego, przez co przechodzimy, ale myślę, że bardzo ważny. Bo wokół nas w chrześcijaństwie bardzo często rozlegają się krzyki o czystą naukę, o podporządkowanie się pewnym zasadom i prawom, a myślę, że to jest numer jeden. Bo tym przyciągał Jezus miłość i przez miłość ich zbawił, przez miłość zaufał im, przez miłość ich rozesłał i kiedy ich rozsyłał, to modlił się o miłość między nimi i jedność. I to jest fundament. Amen. Dobrze, wstańmy. Nie mogłem dzisiaj wylądować normalnie. No, ja jestem normalnie ułomny kaznodzieja. Nigdy nie wiem, jak zakończyć po prostu kazanie. To jest naprawdę moja ułomność. Potrzebuję was do tego. Od lat. Tyle lat w służbie i nie wiem, jak powiedzieć amen na koniec. Dziwne. Może za bardzo zdaję sobie sprawę, że ciągle jestem w podróży. Nie wiem. Może powinienem aż tak bardzo odczuwać to, że jestem ciągle w podróży i że jest więcej. I zrozumieć, że kolejne kazanie jest dopiero za tydzień. I to nie moje. Dobrze. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję, że jesteś tutaj i działasz w nas. I dziękuję Ci, że te najlepsze, najpiękniejsze rzeczy, które schodzą od Ciebie z nieba dla nas, żebyśmy je dali światu, nie możemy ich uczynić sami. Nie możemy ich spłodzić, nie możemy ich zrodzić sami, ani wychować, ani zbudować i stworzyć, ale potrzebujemy siebie nawzajem. Ojcze, naprawdę dotknij naszych serc, żebyśmy zobaczyli, że jedność jest koniecznością, a nie towarem luksusowym. Nie jest tylko wartością, którą warto byłoby mieć, ale jest czymś absolutnie koniecznym, żebyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś dobry i że masz dla nas plan. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteśmy na początku drogi i że Ty nas kochasz i przyjmujesz i nie potępiasz, ale podnosisz i zachęcasz. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteśmy złożeni z tak różnorodnych ludzi, darów, powołań, darów służb, darów Ducha Świętego, różnych zdolności i umiejętności i tworzymy ciało, które jest różnorodne. Ojcze, prosimy Cię, niech szacunek mieszka głęboko w naszych sercach i wszelki indywidualizm, który niszczy, niech będzie zabrany z naszych serc. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty dajesz dobre rzeczy jako dobry ojciec dla nas w każdym czasie. Amen.